Część dziesiąta. Riel. Najłatwiej było odróżnić rodowitego mieszkańca Belton od innych, czekając na wschód słońca. Nawet latem nie świeciło ono w mieście zbyt długo, a jedynie częściej. Zatem, gdy wychodziło słońce, wychodzili i mieszkańcy, a kiedy z jakiegoś powodu nie mogli, stawali się niespokojni. Nawet Tarryn stwierdził, że trudno wymagać od studentów skupienia, kiedy rozsuwają się chmury. Już od ponad 30 dni Tajen od wczesnego ranka do późnej nocy zajmował się organizacją produkcji insektoidów miga. Wielka sala wypełniona była pudłami owadów. Przekazał projekty krajom na całym świecie, również na południu, i pokazał ich mieszkańcom, jak konstruować insektoidy i gdzie je rozmieścić. Dzięki temu, że Imperium Lerackie zajmowało ogromne tereny, w jego granicach zdołał znaleźć ludzi i materiały niezbędne do ich budowy. Na dalekim południu potrafili to robić tylko mieszkańcy miasta pod ruinami Strzelistego Zamku oraz ci, którzy należeli do Szkoły Magii. Tajen był zajęty, więc Riel przejęła lekcje z Imperatorową oraz osobami z jej najbliższego kręgu, które posiadały zdolności magiczne. W zamian za to one wprowadzały ją w niuanse miejscowej etykiety. Niestety musiała odrzucić propozycję lekcji wyszywania i malarstwa botanicznego prowadzonych przez grupę kobiet, które, przyjąwszy do wiadomości, że kreatywność tworzy magię, założyły Stowarzyszenie Generowania Magii poprzez Rzemiosło i Sztukę. Choć wszystkie kobiety, które poznała Riel, z pozoru były opanowane i pewne siebie, odczuwały to samo napięcie, co każdy mieszkaniec Belton. Czy izolacja ich świata stanowiła dobrą ochronę przed machinami Kettin? Ile czasu upłynie, nim liczba żuków miga wystarczy do obrony przed inwazją? Czy gdyby ten świat miał produkować insektoidy dla innych światów, nie wyczerpałby wkrótce swoich zasobów metali? Czy mogliby importować potrzebne materiały? Jak sprzedaż żuków innym światom wpłynęłaby na wartość tutejszej waluty? Tego dnia lekcja z Imperatorową rozpoczynała się po południu, dzięki czemu Riel miała kilka godzin wolnego, co nie zdarzało się często. Pragnąc poczuć odrobinę ciepła na skórze, udała się na dziedziniec, gdzie Tarryn szkolił studentów, i usiadła na ławce. Wkrótce ją zauważył i postanowił, że pora zrobić podopiecznym przerwę.
Myślałem, że jesteś Tajenem, powiedział siadając obok, a w jego oku pojawił się znajomy błysk.
Jest taki zajęty, że prawie się nie widujemy. Ja zresztą też jestem zajęta. Przyszłam tu tylko dlatego, że Imperatorowa musiała opóźnić lekcję magii.
Jak jej idzie?
Riel wzruszyła ramionami. Całkiem dobrze. Nigdy nie uczyłam kogoś, kto zupełnie nie miał styczności z magią. Jakieś wskazówki?
Niczego nie podpaliła?
Nie.
To radzisz sobie dobrze, uśmiechnął się. To Imperatorowa. Ważne, czy ona jest zadowolona ze swoich postępów.
Tak.
W takim razie radzisz sobie doskonale.
Riel roześmiała się. A jak radzą sobie magowie z Akademii?
Bardzo dobrze. Poważnie podchodzą do nauki, a że nigdy za wiele się nie spodziewali po swoich zdolnościach, są wdzięczni za wszelkie wskazówki. W przeciwieństwie do rozpieszczonych młodzików, z którymi tak często mam do czynienia.
Uniósł brew. Zignorowała jego zaczepkę. Uczysz ich podróżowania między światami. Tajen chyba chciał, żeby na razie tego nie robić.
Zmienił zdanie. Potrzebni są nam magowie, którzy przeniosą żuki nad machiny, a najszybciej można to zrobić szybując.
I właśnie dlatego uczysz ich dzisiaj lewitacji. Ściągnęła usta. Potrzebujesz pomocy? Kiwnął głową.
Właściwie tak.
Powiódł wzrokiem gdzieś ponad jej ramieniem i zmarszczył brwi.
Ale chyba jesteś potrzebna gdzieś indziej.
Odwróciła się i zobaczyła nadchodzącego Kala. Jak zawsze od chwili jego przybycia kilka dni wcześniej i tym razem nachmurzył się, gdy spojrzała mu w oczy. Choć twierdził, że nie ma jej za złe transformacji i jest tylko rozczarowany, że postąpiła wbrew jego życzeniom, jego zachowanie temu przeczyło. Riel, odezwał się. Chciałbym z tobą porozmawiać przed odejściem.
Zostawię was samych, rzekł Tarryn. Dołącz do nas, gdy będziesz mogła, Riel. Uśmiechnął się, po czym wstał i odszedł. Riel odwróciła się z powrotem do Kala i poklepała ławkę. Nie wiś tak nade mną. Kal zawahał się, lecz zajął miejsce. Zik mówi, że musimy sprowokować Kettin, by zaatakowała nas wszystkimi swoimi siłami. Kiedy dowie się o żukach, jej wynalazcy zaczną pracować nad sposobem obrony przed nimi, więc możliwe, że uda nam się ich użyć tylko w kilku bitwach. Może nawet w jednej. Zik twierdzi, że zmodyfikowanie osłon machin w taki sposób, by mogły działać stale, nie powinno stanowić dla niej dużego problemu. Przez jego twarz przebiegł grymas. Musimy założyć, że będziemy mieć tylko jedną szansę. Tajen i ja doszliśmy do podobnego wniosku, choć raczej ze względu na to, że musimy osłabić ją i jej sojuszników na tyle, żeby zniszczyć pozostałe machiny bez nadmiernego oporu z ich strony. Uśmiechnęła się na widok Tarrena, który niechętnie zaganiał studentów z powrotem na dziedziniec, by wznowić lekcje. Wybrałeś już jakiś świat, w którym mogłoby dojść do konfrontacji? Kal nachmurzył się jeszcze bardziej. Owszem. I to ja mam stanowić przynętę. Jeżeli się zgodzisz, to tak. Zgodzę się, ale pod jednym warunkiem. Musi to być świat powiązany tylko z jednym innym światem. Wpatrywał się w nią przez dłuższą chwilę, po czym odwrócił wzrok. Wolałbym, żebyś w ogóle tego nie próbowała. Też wolałabym tego uniknąć, ale nie możemy odrzucać takiej możliwości. To niesprawdzone. A jeśli coś pójdzie źle i utkniesz w świecie? A jeśli zniszczysz wszystkie światy, tak jak ostrzega klątwa kreatorów? Riel westchnęła. Pradawni umieli to robić i ich nie zniszczyli. Ja też nie zniszczę Kal. Lepiej zrobić to teraz, kiedy tego potrzebujemy, niż później, kiedy nie będzie to konieczne. Nie odeszłam stąd jeszcze, żeby spróbować, tylko dlatego, że im więcej magów będzie podróżować przez ten świat, tym większe stanie się prawdopodobieństwo ściągnięcia na niego uwagi. Przytaknął. W takim razie, kiedy już się zdecydujesz, mogłabyś przetestować swoje moce jak najdalej od zamieszkanych światów? Ostatnim razem podróż na obrzeża wszechświata zajęła nam pół cyklu. Uważasz, że światy mają aż tyle czasu? Pokręcił głową. Jeżeli jedyną alternatywą jest zniszczenie światów przez Kettin, spróbuję szczęścia. Zamilkła na chwilę. Wiesz, że moje zmysły pracują teraz inaczej. Że we wszystkim dostrzegam wzorce. Pamiętam, jak dostrzegłam wzorzec kamienia, na którym Dali uczył mnie przekształcania. Ale teraz wszystko jest jakby wyraźniejsze. Zmiana tych wzorców wydaje się... Zastanowiła się nad odpowiednim słowem, ale jedyne, jakie przyszło jej do głowy, nie wydawało się najwłaściwsze. Możliwa. Nie wiedziałem, odparł. Nie potrafię już czytać w twoich myślach, Riel. Tym razem to ona utkwiła w nim wzrok. To, co powiedziałaś, jest przerażające, dodał. Nie chcę, by ktokolwiek miał możliwość zmiany każdego wzorca albo wpływania na powiązania między światami, nawet ty. Zrozumiała, co powiedział, ale jej zaskoczenie przerodziło się w zaciekawienie i zaczęła się zastanawiać, czyżby to ona mogła teraz czytać w jego myślach? Zamrugała, po czym spróbowała wyczuć jego umysł, ale bezskutecznie. Spojrzała więc na jego wzorzec i... Szkoda, że zaproponowałem obrócenie tych tabliczek. Przełknęła ślinę i odwróciła wzrok. Co to miało znaczyć? Była teraz potężniejsza od Kala? A może po prostu inna? Jestem tą samą osobą, którą byłam, powiedziała. Nie zmieniłam się. Osobą, która mnie zignorowała i postanowiła przejść transformację, wytknął jej. Obawiam się, że to wcale mnie nie... Machiny! Machiny w górze! Kal drgnął, a Riel serce podskoczyło w piersi. Oboje podnieśli wzrok, po czym zerwali się na równe nogi na widok rozciągających się na niebie wzorów powiązanych elips. Rozległy się kolejne krzyki, gdy ludzie przekazywali sobie ostrzeżenie Tarrena, a potem zaczął dzwonić dzwon, do którego dołączyły inne w całym mieście. Nie, szepnął Kal. Nie teraz. Riel uwolniła zmysły w samą porę, by wyczuć, jak magia w całym świecie znika na przestrzeni od 100 kroków nad ziemią po kres nieboskłonu. Mam nadzieję, że plan Tajena to uwzględnia, powiedział Kal, i że magowie na całym świecie nie stracą nagle zdolności do walki. Spojrzała na Kala. Patrzył na nią z uniesioną brwią. Oczywiście, odparła. Kilka dni temu rozesłał ostrzeżenie do magów na całym świecie, że w razie ataku tak się stanie i że stale muszą mieć zapas mocy. Kilka dni temu? Przez ten czas posłańcy nawet do wszystkich nie dotarli. Tajen umieścił te informacje w lerackich gazetach. Uspokoiła go. To działa szybciej, niż można by się spodziewać. Odwiedził też dalekie południe. Kal popatrzył w górę. Co kazał zrobić w następnej kolejności? Podążyła wzrokiem za jego spojrzeniem. Powiązane machiny wciąż się rozprzestrzeniały. Riel i Tajen rozmawiali o tym, czy któreś z nich nie powinno przenieść się między światy i przejąć kontroli nad urządzeniami, tak jak zrobił to Kal podczas bitwy w świecie Kettin. Mogliby zyskać dzięki temu nieco czasu, ale to rozwiązanie miało pewne wady. Gdyby zrobił to Tajen, zostałby oddzielony od wojowników, którym miał przewodzić. Poza tym nie było gdzie bezpiecznie umieścić machin. Sprowadzenie ich do świata częściowo pod ziemią stwarzało ryzyko dla ludzi na powierzchni. Przeniesienie ich do sąsiedniego świata niepotrzebnie zapoczątkowałoby wrogie relacje. Jednak zablokowanie magów kontrolujących machiny mogłoby powstrzymać napływ kolejnych urządzeń, a sprowadzenie operatorów do świata umożliwiłoby przeczytanie ich myśli. Można byłoby się dowiedzieć, czy najeźdźcy wiedzieli, że to świat Tajena, czy trafili tu przypadkiem. Rozmieścić żuki, odpowiedziała, a w pobliżu rozległ się znajomy głos. Weźcie tyle pudeł, ile zdołacie swobodnie ogarnąć i poszybujcie nad machiny, poinstruował Tajen. Riel i Kal odwrócili się. Stał za nimi przed starannie ułożonym stosem pudeł, niemal tak ogromnym jak wielka sala. Widocznie przeniósł je na dziedziniec, żeby ułatwić do nich dostęp. Rozmawiał ze stojącą najbliżej grupą magów, a z budynków akademii wciąż napływały tłumy. Kiedy zajmiecie pozycję, potrząśnijcie pudłem, by aktywować żuki, a potem otwórzcie je i wysypcie zawartość. Postarajcie się rozsypać je jak najszerzej. Magowie brali po 2 lub 3 pudła i robili miejsce następnym. Riel zauważyła, jak jeden z nich przystanął, wziął głęboki wdech i rozmył się nieco, a potem wystrzelił w górę. Podeszła do Tajena. Mam tu zostać, czy poszukać operatora? Spojrzał na nią nieco zamglonym wzrokiem, zastanawiając się nad odpowiedzią. Znajdź go, albo ją, i od razu tu wróć. Kiedy zaczniemy walczyć, będzie nam potrzebna twoja magia. Wzięła stos 5 pudeł i odepchnęła się od świata. Jej nowo rozbudzone zmysły kusiły informacjami, których nigdy dotąd nie była w stanie wychwycić. To, co zabrała ze sobą między światy, było pod kontrolą jej woli i tego samego zmysłu, który wykrywał umiejscowienie magii. W przeciwnym razie spróbowałaby zabrać ze sobą cały świat. Na razie nie rozumiała jeszcze istoty działania tych zmysłów. Kiedy uwolniła wolę, wprawiła pudła w wibracje odpowiadające jej wzorcowi. To było fascynujące. Nie miała jednak czasu zastanawiać się nad tym zjawiskiem. Poszybowała w górę. Machiny wciąż były między światami, więc by przenieść się wyżej, musiała omijać i urządzenia, i łączące je przewody. Kiedy znalazła się nad nimi, rozważała chwilę, w którą stronę przenieść się dalej. Atakujący mag prawdopodobnie trafił na jeden z 2 szlaków łączących się z tym światem. Ten, którym oboje z Tajenem przenieśli się na dalekie południe, lub ten, który wytyczył Annat, gdy tu przybył. Przyglądając się ruchom machin, zauważyła, że rozchodzą się z jednego punktu dość daleko od Belton, ale nie aż na dalekim południu, co oznaczało, że był to szlak Annata. Poszybowała dalej, wysoko nad machinami. Kiedy przyspieszyła, widoczny w dole świat jakby zaczął wirować. Tajen zaproponował jej wcześniej, by zapamiętała globus przedstawiający jego świat, choć obejmował jedynie niedokładny zarys dalekiego południa, skupiając się głównie na linii brzegowej i obszarach górzystych. Korzystając z tego, co zachowała w pamięci, zdołała przebyć 2/3 drogi wokół globu nim nagle wiszące pod nią machiny nieco zbladły, z czego wywnioskowała, że zeszły do świata. To z kolei oznaczało, że się spóźniła. Mag, który je sprowadził, zszedł razem z nimi. Nie sądziła, że zostanie tam długo, bo urządzenia zaatakowałyby także jego. Szansa, że Riel znajdzie ścieżkę, którą przybył, była niewielka. Pomyślała o skrzynkach z żukami. Choć instrukcje ich konstruowania zostały wysłane do innych miast na świecie, miała nadzieję, że do jego najdalszych zakątków. Możliwe, że niektóre obszary w ogóle nie miały się czym bronić. Gdyby zrezygnowała z szukania maga, mogłaby przynajmniej przenieść żuki w atakowane miejsca. Pośpiesznie rozejrzała się po horyzoncie, wypatrując oznak walki. Prowadziły ją machiny reagujące na sygnały dalej położonych urządzeń, które wyczuwały ruch i ciepło. Wkrótce zawisła nad niewielkim, szturmowanym miastem. Zatrzymała się i zeszła do świata. Chwyciła skrzynkę, potrząsnęła nią energicznie, otworzyła i za pomocą magii rozsypała owady na wszystkie strony. Aktywowały się z bzyczeniem i skierowały ku najbliższym urządzeniom. Potem odepchnęła się odrobinę od świata, oszczędzając siły i obserwowała, co się stanie. Z początku odniosła wrażenie, że działania maleńkich najeźdźców nie mają na machiny żadnego wpływu. Kontynuowały szturm i tylko pojedyncze sztuki spadały na skutek kontrataku magów. A jednak urządzenia znajdujące się najbliżej Riel zaczęły się dziwnie zachowywać. Niektóre znieruchomiały, kilka zawirowało w miejscu, inne zaś zderzały się z sąsiednimi, a potem zaczęły spadać. Zatrzymała się jeszcze trzykrotnie, żeby wypuścić owady i trzykrotnie dała atakowanym miastom chwilę wytchnienia. Obawiała się jednak, że była to zbyt krótka chwila. Jaką różnicę mogła zrobić jedna skrzynia żuków, których było w niej może kilkaset, przeciwko tysiącom machin? Kiedy wysypała zawartość ostatniej nad rojem urządzeń otaczającym niewielkie miasto, odepchnęła się od świata, gotowa poszybować z powrotem do Belton. Jej uwagę przykuło pewne zakłócenie między światami. Skoncentrowała się i wyczuła, że istota tego zakłócenia się przemieszcza. Zauważyła coś podobnego, kiedy razem z Tajenem wracali ze świata, w którym dokonała transformacji. Szlaki stanowiły coś w rodzaju otworów wydrążonych w bardzo gęstej substancji, które natychmiast zaczynały się kurczyć, gdy substancja ta powoli wracała w powstałą lukę. Przypominało jej to magię, która z powrotem wypełnia pustkę utworzoną po zaczerpnięciu mocy przez maga. Przepływ magii w tę pustkę dało się wyczuć. Teraz więc czuła go w substancji wypełniającej przestrzeń między światami. Ale dokąd się kierował? Podążyła za tym prądem. Przyspieszał nieco, a potem Riel trafiła na wyraźne krawędzie niedawno przetartego szlaku. Czuła nawet kierunek, w jakim podróżował mag. Nie trudno było się domyślić, kto wytyczył tę ścieżkę. Podążyła nią, wybiegając naprzód zmysłami. Kiedy minęła punkt równowagi w drodze ku następnemu światu, wyczuła przed sobą czyjąś obecność. Skupiła się i zorientowała, że wychwytuje informacje, które dotąd były dla niej niedostępne. Z ulgą dostrzegła, że obecnym w pobliżu magiem był mężczyzna. Nie Kettin, lecz jeden z jej zwolenników. Zastanawiał się, co Kettin pomyślałaby o świecie, do którego właśnie wysłała swoje urządzenia. O świecie, w którym maszyny już istniały, ale wykorzystywano je do celów, o których on dotąd nie miał pojęcia. Do transportu, zbierania plonów, a jednak sprawiały wrażenie przestarzałych. Riel zatrzymała się ze zdumienia. Czytam w jego myślach. Między światami to powinno być niemożliwe. Lecz koncentrując się na jego wzorcu, tak jak wcześniej na wzorcu Kala, potrafiła dostrzec i rozszyfrować działanie jego umysłu. Mężczyzna rozważał właśnie, czy powinien zignorować rozkazy i bezpośrednio Kettin przekazać informacje o tym świecie. Miał bowiem za zadanie wyszukiwać światy zasobne w magię i wysyłać tam sferyczne konstrukcje machin, które pozbawiały je tych zasobów. Kazała mu także wypatrywać szlaków do światów uznawanych za martwe. W sąsiednim świecie słyszał, że w tym, który właśnie odwiedził, nie ma magii. Kiedy więc natknął się na niedawno powstały szlak i znalazł świat nie tylko zasobny w moc, ale i pełen maszyn, bardzo się zdziwił. Riel przyspieszyła, pragnąc go dogonić, zanim dotrze do kolejnego świata. Nie mogła pozwolić mu uciec. Gdyby opowiedział Kettin o ojczyźnie Tayena, domyśliłaby się, że to świat, z którego pochodzą maszyny, i pojawiłaby się tu, żeby sprawdzić, co z niego zostało. Choć mogłoby to stanowić dobrą przynętę, prawdopodobieństwo, że sprowadziłaby ze sobą wszystkie siły, było nikłe, a przy tym świat Tayena nie za bardzo nadawał się do tego, by ją w nim uwięzić. Nawet gdyby Tayen chciał, by jego świat został odizolowany od pozostałych, sąsiadował z kilkoma innymi, więc Kettin bez trudu mogłaby uciec, gdyby zdała sobie sprawę, co się dzieje. Zarys kolejnego świata stawał się coraz wyraźniejszy. Obecność maga wymknęła się zmysłom Riel, gdy do niego zszedł. Na mgnienie oka zauważyła go przy portalu, po czym znów zniknął, wkraczając na kolejną ścieżkę. Ona także zeszła, odszukała szlak i ruszyła za nim. Była na tyle blisko, że wyczuł jej obecność. Podróż natychmiast przerodziła się w pościg. Mag był szybki, co mogło oznaczać, że jest potężny. Riel była jednak szybsza. Już prawie go dogoniła, ale dotarł do punktu równowagi. Wówczas między światami pojawiły się dwie nowe osoby. Skierowały się ku magowi i dołączyły do niego. Riel zwolniła, by zajrzeć w ich umysły. Między światami rozległ się głos. To ona, kreatorka, powiedział ktoś. O, a w świecie, z którego właśnie wracam, są maszyny podobne do tych konstruowanych kiedyś przez Tayena. Rozproszyć się? Rozkazał ktoś inny. Jedno z nas musi poinformować Kettin. Rozpierzchli się w trzy różne strony. Riel rozejrzała się i zakleła w duchu, gdy zdała sobie sprawę, że nie zdoła schwytać całej trójki. Gdyby tylko mogła ich zatrzymać. Może był na to jakiś sposób. Skoncentrowała się na jednym z magów, sięgając ku niemu i starając się go przyciągnąć. Wypełniająca przestrzeń substancja rozsunęła się w sposób zupełnie inny niż podczas tworzenia szlaku. Między mężczyznami a kolejnym światem powstało rozdarcie. Rozszerzyło się gwałtownie, niczym czarna błyskawica. Brutalna, pozbawiona wzorca nicość. Magowie otworzyli usta i oczy ze zdziwienia i przerażenia, ale ich krzyki były zupełnie niesłyszalne. A potem pustka gwałtownie rozlała się we wszystkich kierunkach. Mężczyźni zniknęli. Coś uderzyło w Riel, popychając ją między światami w tył szybciej, niż była w stanie ogarnąć zmysłami. Obracała się, lecz bez żadnego poczucia kierunku ani grawitacji, a potem zaczęła spadać. Jej płuca wypełniło powietrze. Zdała sobie sprawę, że znalazła się w jakimś świecie, próbowała więc stworzyć pod sobą platformę unieruchomionego powietrza, lecz nie zdążyła. Runęła na ziemię, poczuła ból łamanych kości i zaraz po nim żar leczącego się ciała. Leżała przez chwilę oszołomiona. Potem dźwignęła się na łokcie i rozejrzała. Była przy portalu w poprzednim świecie. W głowie czuła pulsujący ból. Słońce świeciło za jasno. Wokół panowała ogłuszająca cisza. Gdy jej organizm się leczył, poczucie równowagi, jasność umysłu i odgłosy wracały aż nazbyt szybko. Usiadła, dysząc jedynie pod wpływem szoku, i wróciło do niej wspomnienie krzyczących mężczyzn pochłanianych przez mrok. Chyba ja właśnie ich zabiłam. Nie miała takiego zamiaru, co tym bardziej ją przerażało. Podobnie jak świadomość, że nie miała pojęcia, co uczyniła. Nie, to było kłamstwo. Wiedziała, ale nie mogła w to uwierzyć. Czyżbym właśnie rozdzieliła dwa światy? Musiała się dowiedzieć. Zebrała się na odwagę, wstała, otrzepała ubranie i odepchnęła się między światy. Nie dostrzegła żadnego śladu po rozdarciu, do którego doprowadziła. Ścieżki, którą podróżował mag, także nie dało się wykryć. Wciąż wyczuwała jednak te, które prowadziły do świata Tayena. Uwolniwszy nowe zmysły, przyjrzała się wzorcowi bieli. Czuła świat za swoimi plecami. Przypominał obecność człowieka, tyle że znacznie intensywniejszą. Przed sobą jednak nie wyczuwała niczego podobnego. Przyszło jej do głowy pewne niepokojące pytanie. Zniszczyła tylko połączenie między światami, czy wraz z magami pogrążyła też kolejny świat? Mogłabym spróbować podejść do niego z innej strony.
To jednak wymagałoby czasu. Tajen potrzebował jej w Belton, a nie było jej już dłużej niż zamierzała. Musiał się dowiedzieć, że to jednak nie Kettin znalazła jego świat, że nie pojawią się już kolejne sfery machin, że Riel potrafi rozdzierać substancję wypełniającą przestrzeń między światami. Choć ta ostatnia wiadomość chyba nie będzie taka dobra. Po raz pierwszy pożałowała, że nie posłuchała Kala i przeszła transformację w nieśmiertelnego kreatora. Miała na sumieniu śmierć kolejnych 3 osób. Ruszyła w drogę powrotną do Tajena i przygotowała się na wyrzuty sumienia, które miały ogarnąć ją po zejściu do świata.